Pierwsza niedziela listopada uczyliśmy się na temat strachu, na temat tego, że strach nie jest naszym powołaniem jako Bożych dzieci. W związku z powyższym wtedy uczyliśmy się o pewnych rzeczach. Duch Święty pokazał, by dzisiaj mówić o tym, jak bardzo wielka jest blokada strachu i jak bardzo destruktywna dla naszego życia. Całe nauczanie oprzemy na historii opisanej w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. Bardzo proszę, otwórzcie wraz ze mną ten tekst. Na stronie 1106, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, wersety 26-39. Jeżeli mamy już otwarty ten tekst, czytajmy go razem. I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak Ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść, i pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa. I zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. To jest historia pokazująca potężną władzę Pana Jezusa nad mocami nieczystymi. Historia, która ukazuje nam spektakularne uwolnienie mężczyzny, z którym nikt nie mógł dać sobie rady. I wszystko to, cały ten epizod rozgrywał się w trakcie podróży Jezusa, gdyż w tamtym okresie nasz Pan przemierzał Palestynę wzdłuż i wszerz, był w nieustannej podróży misyjnej. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Chrystus przemierzał Palestynę? Dlaczego zachodził do różnych zakątków tego regionu, do jego miast i wiosek? Dlaczego przybył w końcu do krainy Gerazeńczyków? Wymagało to przeprawienia się przez jezioro krótszą drogą lub naokoło jeziora wiele, wiele kilometrów dłuższą drogą. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus chciałby dobra wiadomość o Królestwie Bożym dotarła do jak największej liczby ludzi. On chciałby, ludzie dowiedzieli się o tym, jak wspaniałe jest Królestwo Boże, i cuda, które czynił w trakcie swojej służby, były swoistą ilustracją, były częścią głoszonego przez niego przesłania. Te cuda miały zarówno przynieść ulgę ludziom, którzy tych cudów potrzebowali, jak również miały im coś pokazać, miały im coś zilustrować. Miały być silnym potwierdzeniem, że to, co Jezus głosił, jest absolutnie prawdziwe i wiarygodne. Cuda zawsze mają dwa wymiary. Najpierw wymiar ludzki, a więc bezpośrednio pomagają jakiemuś człowiekowi w jakiejś jego sytuacji. W tym przypadku, który teraz czytaliśmy, był to człowiek opętany przez demony, dręczony przez nich w bardzo silnym stopniu, więc podstawową funkcją tego cudu było uwolnienie tego człowieka, przyniesienie mu ulgi, ale poza tym ten cud miał jeszcze jeden wymiar. Wszystkie inne cuda Jezusa miały jeszcze drugi wymiar. Tym drugim wymiarem było przekazanie pewnej treści, pewnego przesłania ludziom. W tym przypadku Jezus przyszedł do krainy Gerazeńczyków, aby ogłosić wolność, aby przynieść tym ludziom dobrą wiadomość o tym, że w Królestwie Bożym jest prawdziwa wolność od trosk, od kłopotów, od problemów, od wszystkich jakichkolwiek dzieł diabelskich. Więc gdy stopy Pana Jezusa stanęły w krainie Gerazyńczyków, do tego regionu przyszło Królestwo Boże. I fakt ten właśnie zamanifestował się uwolnieniem tego opętanego człowieka. Doszło do interakcji między Jezusem a demonami, nastąpiło spektakularne uwolnienie tego człowieka, no i oczywiście zginęło całe stado świń. Ewangelista Marek twierdzi, że było tam 2000 sztuk. Więc myślę, że niebagatelna ilość, myślę, że duże bogactwo, nawet jak na dzisiejszy czas. Było to potężne objawienie Bożej mocy, potężne w skutkach. Tą historię na pewno wiele razy czytaliście, ale interesująca dla nas dzisiaj jest reakcja tubylców, czyli Gerazyńczyków. Widzimy tam jakby dwie grupy. Pierwsza grupa to pasterze. Siedzieli sobie z tymi świniami i byli świadkami całego zdarzenia. Więc prawdopodobnie widzieli, jak ten opętany zostaje uwolniony. Widzieli to zderzenie Jezusa z demonami. Być może słyszeli tą wymianę zdań. Słyszeli słowa pełne mocy, rozkazy Pana Jezusa, a następnie byli świadkami bezpośrednimi, że demony weszły w ich stado, którym się opiekowali, i to stado całe popędziło i, tak jak mówi jedna z Ewangelii, z urwiska wpadło do wód Jeziora Galilejskiego. To jest pierwsza grupa. I oni, ci pasterze, widziawszy to ze strachu, najprawdopodobniej możemy domniemywać, że byli bardzo tym przerażeni, co widzieli na własne oczy, pobiegli do wszystkich wiosek, do wszystkich miast okolicznych i zaczęli rozgłaszać, słuchajcie, co się tam wydarzyło nad brzegiem jeziora. I teraz wchodzimy w zakres drugiej grupy, to są mieszkańcy tego regionu, którzy przyszli, aby zobaczyć, czy to, co oni mówią, jest prawdą. Więc widzą, a tu człowiek, który dotychczas był terrorystą, tak, więc terroryzował całą okolicę, a ten człowiek teraz, dotychczas dziki, brudny, nagi, siedzi ubrany, normalny, spokojny u stóp Pana Jezusa. To już jest szok. Ciekawe jest, iż 35 werset mówi, że gdy oni zobaczyli całą tą sytuację, tego byłego opętanego, siedzącego u stóp Pana Jezusa, to się przestraszyli. Tak, w naszym tłumaczeniu jest zlękli, tam jest takie greckie słowo, które można przetłumaczyć jako być zdjęty strachem, przerażeniem, bać się, lękać się. Oni naprawdę się przestraszyli. Potem ci pasterze zaczynają znów opowiadać okoliczności tego uwolnienia, a więc mówili o mocy słów Jezusa, o tym, jak Jezus rozprawił się z demonami, rozkazy Pana, los stada świń. I tego już było za dużo dla tych tubylców. Strach był w nich tak silny, że poprosili Jezusa, żeby opuścił ich krainę. I to jest dla mnie szok. Szok i nauka. Dlaczego? Po pierwsze, powinni się cieszyć. Bo człowiek, który był dręczony przez demony, jest uwolniony. Po drugie, powinni się cieszyć, bo ich życie wreszcie będzie spokojniejsze. Ta relacja, czy ten epizod opisany jest w trzech relacjach. W Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Gdy zbierzemy te relacje, to widzimy pewien obraz, iż ten człowiek był niespokojnym duchem całej tej krainy. Ludzie nie mogli spokojnie przejść, ponieważ on dręczony przez te demony, prowadzony przez te demony, straszył ich, napadał, był niebezpieczny, tłukł się kamieniami, latał po pustyni, no i przede wszystkim był nagi, obscena. Więc tak naprawdę powinni się tym cieszyć. Ten człowiek, który dręczył ich okolice, nazwalibyśmy go dzisiaj wilkołak z Gerazy, tak? To oni wreszcie go mają, ten problem wilkołaka rozwiązany. A oni nie. Oni się przestraszyli. Oni byli tak przestraszeni, że powiedzieli Jezusowi: Panie Jezu, zabieraj się stąd, my Ciebie tu nie chcemy. To jest niesamowite. Jak można tak zareagować, gdy dzieją się tak dobre rzeczy? Ale tak jak powiedziałem, oprócz szokującego tego wniosku, możemy z tego wyciągnąć również ciekawą naukę, ponieważ musimy przyjrzeć się tej sytuacji troszeczkę jakby spod skóry tych ludzi. Pan Jezus przybył do tej krainy, aby usługiwać ludziom. On zawsze, gdy przychodził i do dzisiaj, gdy przychodzi do ludzi, przynosi wolność, radość, przynosi dobre wiadomości, ale przynosi też zmiany. Tutaj musimy zauważyć pewien mechanizm, który działa do dziś w ludziach. Gdy Jezus wkracza z całą swoją mocą, z całą mocą swojego ducha, swojego królestwa do życia człowieka, gdy stawia swoje stopy na terytorium życia danego człowieka, to zawsze towarzyszą temu zmiany. Coś się zmienia. I wielu ludzi nie jest zainteresowanych tą ingerencją. Są wystraszeni, bo nagle ich dotychczasowa rzeczywistość ulega zmianie. Ktoś wkracza w tą rzeczywistość i ta ingerencja rzuca wyzwanie. Zwróćmy uwagę na rzeczywistość Gerazyńczyków. Ja powiem tak, to była nieciekawa rzeczywistość. Nędzna, pełna nieczystości, trudu, mozołu, strachu. Tak, Gerazyńczycy byli terroryzowani przez opętanego człowieka. Żywili się świniami, co dla Żydów było nieczyste. Ktoś chyba musi rozprawić się ze swoją komórką. Bo ona będzie coraz głośniej. Okej? Okay? Czy ktoś rozpoznaje swój dzwonek? Niech Bóg cię błogosławi. Teraz się nie wychylisz. Okej, okay, dobra. Więc ich rzeczywistość to był terror opętanego człowieka, życie w nieczystości, wbrew prawu mojżeszowemu, ponieważ żywili się świniami, które były wieprzowiną, która była uznawana przez Żydów i do dzisiaj jest uznawana przez Żydów za pokarm nieczysty. Oni nie mogli się tym żywić. Więc najprawdopodobniej hodowali świnie, bo być może byli ubodzy i nie stać ich było na hodowlę owiec, kóz, bydła. Być może. Tego nie wiemy, tego Pismo Święte nam dokładnie nie mówi. My czytamy to między wierszami, znając kontekst kulturowy żydowskiego społeczeństwa. Co więcej, oni żyli, i to też jest domniemanie moje, ale myślę, że bardzo prawdopodobne, że oni żyli tak jak wszyscy inni ludzie. Jak żyją wszyscy ludzie? Mają swoje obowiązki, swoje codzienne trudy, swoje codzienne sprawy, które muszą pozałatwiać, a sami dobrze, doskonale wiecie, że codzienne życie nie jest życiem jak po maśle. Mam rację czy nie? Okej. Więc możemy domniemywać, że oni żyli tak jak i my dzisiaj, w tym całym kieracie, w tym całym mozole, w tym całym trudzie, w tych wszystkich sprawach, które każdy człowiek ma w swojej pielgrzymce tutaj ziemskiej i plus do tego jeszcze mieli obciążenie złamaniem przykazania, że jedli wieprzowinę i jeszcze na dodatek byli terroryzowani przez opętanego człowieka. No moim zdaniem to lipna rzeczywistość. Nie do końca chciałbym tak żyć. Nie do końca chciałbym żyć w czymś takim. I teraz nagle w tą rzeczywistość wchodzi Pan Jezus. I jak to było w jego stylu? Przynosi zmiany. Pierwsza i najważniejsza zmiana przynosi uwolnienie temu człowiekowi, bo ten człowiek był kluczem do pewnych zmian w całym tym regionie. Co ciekawe, ten człowiek sam do niego przybiegł. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Demony zawsze są podległe Jezusowi i zawsze muszą ulec jego autorytetowi. Zawsze. Jest to absolutnie bezwzględne. Dlatego on, ten opętany, chociaż siedział gdzieś tam między grobami, najprawdopodobniej miał jakiegoś ducha śmierci, skoro siedział gdzieś tam między grobami, tak? Więc on przybiega do Jezusa sam. Jezus go nie wzywa, Jezus go nie szuka. Tak? I Jezus rozprawia się z tymi demonami, uwalniając tego człowieka. Więc tak naprawdę Jezus przychodzi do tej krainy, aby przynieść zmiany, aby zlikwidować w życiu tego człowieka to, co jest nieczyste, a jednocześnie, żeby zlikwidować najprawdopodobniej to, co nieczyste w życiu całej krainy. 2000 świń to jest bardzo duże stado. Prawdopodobnie było wypasane przez wszystkich okolicznych ludzi. To była taka ówczesna spółdzielnia. Tak robiono, że powierzano stada na przykład owiec kilku wiosek jednej grupie pasterzy i oni je wypasali. Likwidowało to różne kłótnie, konflikty, obniżało koszty, dlatego że tym pasterzom trzeba było zapłacić. Być może te 2000 świń było swoistego rodzaju magazynem żywności dla okolicy całej. I teraz Jezus, likwidując również to stado świń, ciekawe, że zgodził się na to, żeby one wszystkie zginęły, animalsi mieliby z tym mieli poważny problem, ale on się w ogóle tym nie przejmował, więc on pozwolił, żeby te 2000 świń wpadło do wody i potonęło. Afera na całego. Dzisiaj pisałyby o tym gazety. Jezus tym się w ogóle nie przejmował. Dlaczego? Bo to były nieczyste zwierzęta. Jako Żyd w ogóle nie miał do nich pozytywnego stosunku. I teraz te zmiany przychodzą do życia Gerazyńczyków. Pojawia się w nich strach. Dlaczego? Bo zmiany są niewygodne. Bo zmiany są wyzwaniem rzuconym naszej codzienności. Każdy z nas ma swoje ścieżki. Wstajesz rano i bez mała na półświadomie idziesz zgodnie ze swoją ścieżką. Wiesz, gdzie są jakie meble i wiesz, co zrobić. Niektórzy wiedzą, gdzie leży każdy produkt do kanapek, co zrobić i tak dalej. Mamy swoje ścieżki, sięgamy po nóż automatycznie, bo on zawsze tam jest. Szynka zawsze leży w tym miejscu. Robimy kanapki, wiemy, gdzie jest nasza tubka z pastą do zębów i wiemy, jak otworzyć nasze drzwi. Na wpółśnięci idziemy na właściwy przystanek i wsiadamy do właściwego autobusu. Mamy swoje ścieżki. Budzimy się dopiero w pracy, jak szef mówi, Pobudka, trzeba plany robić. To, o, kurczę, gdzie ja jestem? A, w pracy, dobra, muszę włączyć komputer. Ci, co mają swój samochód, to mają troszeczkę inną ścieżkę. Każdy ma swoje ścieżki. Amen? Macie swoje ścieżki? Czy tylko ja jestem taki schematyczny? Wszyscy mamy ścieżki. Dobra. I nagle przychodzi w te ścieżki, w tą rzeczywistość naszych wyuczonych, ustalonych spraw, wchodzi Jezus i mówi, hop, dzisiaj zmianę. Dzisiaj będziemy coś robić na nowo. Jak dużo trzeba tłumaczyć wam, żebyście wiedzieli, że nie każdy chce zmian. Nie każdy chce zmian. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie oparte na badaniach socjologicznych, że większość ludzi nie chce zmian. Dajcie mi święty spokój, niech życie toczy się tak, jak się toczyło zawsze. I nagle Jezus przychodzi do życia człowieka i mówi, dzisiaj coś zmienimy. W związku z tym ludzie niechcący zmian, nawet jeśli widzą dobre rzeczy, jak w przypadku tych Gerazyńczyków, którzy zobaczyli uwolnionego, opętanego człowieka, mówią, wow, to już lepiej niech on będzie opętany. Panie Jezu, idź sobie. Co tu się w ogóle dzieje? Ten mechanizm niechęci do zmian w naszym życiu jest tak silny, gdyż my nie wiemy, co przynoszą zmiany. My się boimy zmian, ponieważ nie wiemy, czy sobie poradzimy po tych zmianach, czy sobie poradzimy z wyzwaniem, które te zmiany rzucają, czy damy radę w tej niepewnej przyszłości. No bo jeżeli wszystko jest po staremu, to wiemy mniej więcej, co przyszłość przyniesie, tak? Jak rano wstanę, to wiem mniej więcej, gdzie leżą bułki i szynka. Ale jak rano wstanę i przychodzą zmiany, to ja nie wiem, czy tam będzie ta bułka i szynki, i ta szynka w tym samym miejscu. Więc co mi przyniesie przyszłość? Czy dam radę? I wielu ludzi nie chce tych zmian, bo boją się tego, czy dadzą radę w tej nowej rzeczywistości, która jest kreowana przez zmiany. I gdy Jezus przychodzi do życia człowieka, strach przed zmianami może być tak silny, że nawet te dobre fakty, te dobre zmiany, które wychodzą nam na dobre, i tak nie są w stanie przeważyć naszego strachu, ponieważ boimy się zmian i nie chcemy zmian. Więc człowiek wtedy mówi do Jezusa, ale ja wolę zostać tym, czym jestem. I teraz, gdy to mówię, być może myślicie sobie o ludziach niewierzących, ale chcę wam powiedzieć, że kwestia ta dotyczy nie tylko ludzi niewierzących, a nawet gdy myślałem sobie o tej kwestii, to stwierdziłem, że ona bardzo mocno dotyczy ludzi wierzących. Wiecie, bo jak ktoś jest niewierzący i ma dosyć swojego życia, jest na krawędzi już swoich możliwości, udręczony swoim grzechem, to być może przyjmuje z wdzięcznością to, co Jezus mu przynosi. Ale chrześcijanie bardzo często, a więc ci, którzy doświadczyli już pewnej zmiany, bo się przecież nawróciliśmy do Jezusa, Jezus dał nam nowe życie, chrześcijaństwo bardzo często nie toleruje żadnych zmian. Powiedzmy sobie coś o chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo ma różne oblicza. W naszym zborze ma takie oblicze, jakie widzicie na każdym nabożeństwie, ale jak pójdziecie do katedry, zobaczycie całkiem inne oblicze chrześcijaństwa. Niektórzy by chcieli wręcz powiedzieć, że to nie jest chrześcijaństwo. Ale nominalnie jest. I te oblicza chrześcijaństwa są bardzo różne. Mogą być skostniałe, mogą być zakonserwowane, nudne, byle jakie, nie mające wpływu na życie człowieka. Ludzie będący w takiej formie chrześcijaństwa wierzą w Jezusa intelektualnie. Modlą się nawet do Niego. Nawet dokonują pewnych czynności kultycznych, a więc w jakichś formach uwielbiają Go. Musimy to sobie jasno powiedzieć. Nie myślcie, że katolicy na przykład, którzy idą do katedry na mszę, nie wierzą w Jezusa. Wielu z nich powie wam, że wierzą. Nie myślcie o tym, że się nie modlą. Oni się modlą. Nawet niektórzy z nich w pewnych formach uwielbiają Jezusa. Na przykład tym, że klękają. To jest ich rozumienie. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Nie możemy być zakutymi protestanckimi głowami. I nagle Duch Święty wkracza w ten senny porządek. Objawia swoją moc. Słowo w mocy porusza serce. I co? I wtedy wielu chrześcijan mówi, to mi nie pasuje, bo to burzy mój dotychczasowy świat. Moje dotychczasowe tory, którymi się posuwałem, którymi się poruszałem. Podważa moje poglądy. Miałem ustalone poglądy, a teraz nagle się dowiaduję czegoś nowego i mi to nie pasuje. I wtedy mówią, Duchu Święty, odejdź ode mnie, albo odejdź od nas. I co Duch Święty robi? Odchodzi. Wiecie, Duch Święty nigdy nie będzie walczył o swoje. On nie musi. On przychodzi z gotową ofertą do ludzi. Więc w różnych odcieniach, w różnych nurtach chrześcijańskich ludzie nieustannie doświadczają, że Jezus przychodzi do ich życia, stawia swoje stopy w ich życiu i mówi, no to zróbmy coś tutaj ciekawego, dobrego. I zaczyna działać i bardzo często chrześcijanie mówią, o rany, Panie Jezu, czy możesz opuścić moje serce? Czy możesz opuścić moją krainę? Chyba próbujesz za dużo zamieszać tutaj. Myślicie, że to was nie dotyczy? Świadectwo. W 1994 roku pojąłem za żonę moją żonę. Pojechaliśmy w podróż poślubną, wróciliśmy, lato, bardzo gorące. Moja żona w sierpniu mówi, był ostatni dzień sierpnia, jest tak gorąco, już mogłoby przestać tak grzać. Na drugi dzień skończyło się lato. Już wtedy zobaczyłem, że jest namaszczona. Ale co, wróciliśmy z podróży poślubnej i w naszym zborze w Koszalinie coś się zmieniło. Coś się wydarzyło. W grudniu przyjechał do naszego zboru pewien człowiek ze Stanów Zjednoczonych, zaczął głosić rzeczy, które zaczęły być mocne dla naszego serca i na początku 95 roku rozpoczęło się przebudzenie, które niektórzy nazywali Toronto Blessing. My tego tak nie nazywaliśmy, bo nie mieliśmy żadnych kontaktów z Toronto. Po prostu zwyczajnie ludzie byli głodni Ducha Świętego i Duch Święty zaczął działać wśród ludzi. Jak to się objawiało? Wyburzyliśmy ściany. tyle ludzi zaczęło przychodzić do budynku. A nasz budynek był stary, po niemiecki, się nie mieściło tam zbyt wiele ludzi. Ci z was, którzy pamiętają ten budynek, pamiętają, jak bardzo mały on był. Dlaczego ludzie zaczęli przychodzić? Bo Duch Święty zaczął działać w nas. Ludzie zaczęli prorokować, ludzie zaczęli się śmiać, upadać, turlać. Ludzie zaczęli mieć różne manifestacje Ducha Świętego. To było coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. No padanie widziałem. Sam łapałem ludzi. To była jedna z moich pierwszych służb w Kościele. Gdy Duch Święty działał, ludzie upadali, trzeba było ich asekurować. Co więcej, ludzie potrafili leżeć całymi godzinami na podłodze w kaplicy. Pastor mieszkał u góry. Więc oni się budzili gdzieś, na bożeństwo było o 18 w środę, oni się budzili o 22, wstawali, mówią, Bóg mi powiedział, że muszę płacić dziesięcinę. I zaczynali płacić dziesięcinę. Nikt im tego nie nauczał, nikt im tego nie mówił, nikt im do tego nie zachęcał, Duch Święty ich sam do tego przekonywał. Były takie rzeczy, ludzie wyznawali swoje grzechy, ludzie się zmieniali, ludzie się nawracali, ludzie byli przemieniani wewnętrznie. Moja filozofia Kościoła, moja filozofia uwielbienia jest zbudowana właśnie na tamtych wydarzeniach, na tym, co Bóg wtedy mnie nauczył, między innymi. Do dzisiaj twierdzę, że to, gdyby nie to, Kościół w Koszalinie nie byłby taki, jaki jest, nie byłby tak potężny, jaki wyrósł, wielu z nas nie byłoby takimi sługami Bożymi, jakimi jesteśmy, a z tego zboru trochę nas wyszło. Więc Duch Święty zrobił swoje dzieło. I co? Po pierwsze, w zborze znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli, nie ma na to zgody, to jest niebiblijne. Wszystko, co potrafili zrobić, to znaleźć jeden werset gdzieś w Księdze Izajasza, że ktoś upadł na plecy. Wszystko, co potrafili powiedzieć na temat biblijności tych doznań. Nic więcej. Więc poszli do innego zboru. Ktoś inny powiedział, to wszystko jest kłamstwo, to nie jest od Boga, to jest z ducha nieczystego. Ale niektórzy z nich zostali i mącili wodę, jak to się mówi. Dobra, byliśmy w duchu, nie obchodziło nas to. To była kwestia wewnętrzna naszego zboru. Większość poszła za, mniejszość, maleńka garstka uważała, że to jest niewłaściwe. Ich sprawa, żyliśmy w wolności, nikt nikogo nie prześladował za to, nikt nikogo nie ścigał. O wiele gorzej było w całej Polsce. Cała Polska zaczęła grzmieć tym, że w Polsce, że w Koszalinie i nie tylko, potem dotarł do tego Kalisz, Gorzów Wielkopolski, jest pełen jakiegoś nowego ruchu. I co, jak zareagowali ludzie w Polsce i przywódcy w Polsce między innymi? Powiedzieli, albo to się skończy, albo was wyrzucimy z kościoła. Marek Kamiński, który był wtedy naszym pastorem, bardzo, bardzo był wtedy atakowany. Siła tych ataków była poniżej pasa. To wszystko robili chrześcijanie. I wtedy nauczyłem się jednej rzeczy. Gdy Jezus przychodzi w całej swojej mocy, w całej chwale swojego królestwa do kościoła, jednymi z najbardziej opornych ludzi na te zmiany, które on przynosi, są chrześcijanie. Przykład historyczny, Marcin Luther. Marcin Luther nie chciał zakładać żadnego nowego kościoła. To był bardzo religijny, bardzo gorliwy zakonnik zakonu Augustianów. On był tak przesiąknięty poczuciem grzechu, on tak pokutował, że jego bracia w zakonie mówili, daj już spokój. Daj już spokój. Ale nie, on ciągle chciał więcej Jezusa, on ciągle chciał być czysty przed Jezusem, on ciągle chciał czegoś więcej, więc Bóg dał mu. Dał mu zrozumienie Słowa Bożego, które wtedy było zapomniane i odrestaurował prawdę sprawiedliwy z wiary żyć będzie, która leży u podstaw mnóstwa ruchów chrześcijańskich, odnowicielskich ruchów chrześcijańskich, reformatorskich ruchów. I co? On nie chciał zakładać nowego kościoła, on nie chciał wystąpić z kościoła, on chciał reformować kościół, on chciał być tym dobrym budowniczym. Wiecie, co mu powiedzieli? Stary, albo wszystko odwołasz, albo cię spalimy. I dzięki temu, że elektor saksoński Fryderyk Mądry uratował go i umieścił na zamku w Wartburgu, przetrwał. Tam miał dużo czasu do studiowania ksiąg, więc jego nauka okrzepła. Ale chcę zwrócić waszą uwagę. On nie chciał rozłamu w Kościele. Za rozłam w Kościele, zwany reformacją, odpowiedzialny jest Watykan. To oni nie chcieli się zgodzić na zmianę. Dlaczego? Bo Jezus przyszedł, chciał coś zmienić w strukturach, które były skostniałe, martwe, nudne, bez wpływu, które były bardzo często pełne zabobonów, korupcji. I ludzie powiedzieli, ale nam tu dobrze, ale nam z tym dobrze. nie chcemy zmian. Mamy więc świadectwo Kościoła współczesnego, świadectwo Kościoła historycznego, a teraz powiemy sobie o nas trochę. Jezus przychodzi również do nas, aby nas rozwijać, aby nas prowadzić do większych rzeczy. Amen? Na przykład, żeby rozwijały się w nas dary duchowe, żebyśmy mogli sobie nawzajem usługiwać nimi i tak dalej. To również rzuca wyzwanie naszemu komfortowi. No bo przecież, jeśli Duch Święty zaczyna mówić do mnie, zacznij prorokować, chociaż być może nigdy nie prorokowałem. To jest oczywiście hipotetyczna sytuacja, nie mówię teraz o sobie, tylko o hipotetycznej sytuacji. Więc gdy Bóg mówi, chciałbym, żebyś prorokował, a ja nigdy tego nie robiłem, no to właśnie jest niebezpiecznie, nie? Wow! Co ja teraz zrobię? Jak ja to zrobię? Co ludzie o mnie powiedzą? Nagle Duch Święty chce cię wypchnąć z twojej strefy komfortu. A było tak fajnie. Miałem fajne siedzonko w kościele, nikt się nie czepiał, było fajnie, a teraz Duch Święty chce, żebym wyszedł i coś prorokował. I masz zawsze dwie opcje. Albo przełamiesz swoje poczucie bezpieczeństwa, swój strach, swój komfort i zagrożenie tego komfortu zrodzone z tego wyzwania i zaczniesz coś robić, bo Duch Święty cię tak prowadzi, albo usłyszysz ten strach i powiesz Duchowi Świętemu, nie dziękuję. Czyli innymi słowy, i cytujemy tu Ewangelię Łukasza, i prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. Mówimy, Panie Jezu, wsiądź do łodzi i odpłyń. I co Pan Jezus robi? Wsiada do łodzi i odpływa. Znaczy, nie oznacza to, że taki człowiek traci Jezusa, tak? Że no, już teraz zbawienie stracił. Nie. Duch Święty doskonale wie, jakimi ludźmi jesteśmy, dlaczego mówimy pewne rzeczy, dlaczego Go traktujemy w taki sposób, a nie inny. On wszystko to wie. On wie, kiedy twoje serce mówi taką rzecz, dlatego że się boisz i wie, kiedy twoje serce mówi, dlatego że go nienawidzisz. Ten drugi przypadek jest bardzo poważny i nie mówimy teraz o takim przypadku. Mówimy o tym drobnym stop, które, tym czerwonym świetle, które zapalamy Duchowi Świętemu w naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. I mówimy, nie, no na to to mnie jeszcze nie stać. Najczęściej mówimy, nie, to nie jest moje powołanie. To jest powołanie Mariusza, jak się tam uśmiechnął. To jest powołanie Agnieszki Głów, ona wyszła nam, coś mówiła do mikrofonu. To jej powołanie, to nie jest moje. Ale to jest kłamstwo. To nieprawda. To nie jest powód, dla którego mówisz stop Bogu. Prawdziwym powodem, dla którego zapalamy czerwone światło Bogu, jest strach. Strach przed wyjściem poza strefę swojego komfortu. Strach przed przełamaniem, przed wejściem w nową rzeczywistość. To jest blokada, która tak naprawdę blokuje przepływ działania Ducha Świętego w nas. Więc musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Wierzący często mówią, to nie jest moje powołanie, nie dlatego, że tak rozpoznają, ale dlatego, że się boją. Ponieważ przyzwyczaili się do swoich ławek, u nas nie ma ławek, tak, ale miejsca w ławce, przyzwyczaili się do swojego stanu, a gdy Duch Święty przychodzi i zaczyna mówić nowe rzeczy, to bardzo często rzuca wyzwanie naszym poglądom. I my mówimy, zaraz. Ja tego nie rozumiem. Wiecie, w naszym zborze my jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia językami, do używania tego daru duchowego, ale są zbory ewangelikalnie wierzące z tego takiego szerokiego nurtu ewangelikalnych kościołów, w których nie ma mówienia językami i ludzie mają z tym kolosalny problem. Nie tylko, że mają problem z uwierzeniem, ale jak już uwierzą, że coś takiego istnieje, to mają problem, żeby w ogóle zacząć mówić językami. Dlaczego? Ponieważ zbudowano w nich potężne blokady i teraz, gdy tylko Duch Święty przychodzi, żeby przejść przez tą blokadę, natychmiast strach powoduje jej wzmocnienie. To jest niesamowite. Ludzie, chrześcijanie, wierzący ludzie mogą mieć dowód biblijny na pewną rzecz i będą w stanie to odrzucić, mimo że to jest napisane w Biblii. Dlaczego? Strach. To jest jedyna odpowiedź. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ich ogarnął wielki strach. Niesamowite. Ja chciałbym, żebyśmy dobrze to zdiagnozowali. To jest bardzo ważne dla nas. Gdyż powiedzieliśmy sobie przed 3 tygodniami, iż strach nie pochodzi od Boga. Gdy strach mówi do ciebie coś, to wiedz, że to jest kłamliwe. To jest nieprawda. Zrób dokładnie odwrotnie. Strach nigdy nie jest prawdą. Strach nigdy nie dyktuje prawdy. Strach nigdy nie poprowadzi cię do dobrego miejsca. Otwórzmy sobie 2 list do Tymoteusza. Nie mamy tego slajdu. Dlatego powiem wam, że to jest na stronie 1289. 1289. Tak, 2 list do Tymoteusza, rozdział 1, przeczytajmy od wersetu 6 do 7. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i tu mamy w naszym tłumaczeniu powściągliwości, inne tłumaczenia mają albo trzeźwe myślenie, albo rozsądek. Ten rozsądek bardzo mi się podoba, to przetłumaczenie. Więc nie dał nam Bóg ducha strachu, lecz mocy, miłości i rozsądku. Dlaczego przeczytaliśmy 6 werset? Dlatego, że on pokazuje, iż w życiu Tymoteusza, do którego adresowany jest ten list, coś się wydarzyło niedobrego. Coś, co spowodowało, że Tymoteusz zgasił dar łaski Bożej. Nie wiemy, jaki to był dar. Czytamy o nim jeszcze w jednym miejscu, w 1 liście do Tymoteusza 4,14. Nie jest powiedziane, jaki dar otrzymał z Bożej łaski, ale otrzymał ten dar. I teraz nagle okazuje się, że w toku jego służby, w toku jego chrześcijańskiego życia, gdzieś ten dar został przygaszony. Dlatego Paweł mówi, aby on rozniecił na nowo ten dar łaski. A następnie mówi słowo albowiem. Oznacza to, że jest to łącznik. Jest to łącznik między wersetem 6 i 7. Czyli tekst wersetu 7 ma jakiś związek z tekstem wersetu 6. Innymi słowy, Tymoteusz miał rozniecić na nowo dar łaski Bożej i to rozniecenie miało polegać na tym, aby przestał się bać. Ponieważ się bał, ten dar łaski został przygaszony z powodu strachu. Tyle możemy wyciągnąć z jednego słówka albowiem. To jest ciekawe. On się czegoś bał do tego stopnia, że to, co zostało jemu udzielone przez włożenie rąk, jako dar Bożej łaski, zostało wyhamowane i zgaszone. Więc Paweł mówi, słuchaj, roznieć to na nowo i przestań się wreszcie bać, ponieważ otrzymaliśmy nie ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i rozsądku. Chrześcijanie nie. Odwróć się teraz do kogoś i powiedz, nie mam ducha strachu. Ale miejcie się do siebie odwrócić. Takie ćwiczenie. Trochę karku, trochę głowy rozruszamy. Nie mamy ducha strachu. Albo inaczej, Bóg nam nie dał ducha strachu. Jeśli więc on się pojawia w nas, to skąd? No jest taki koleś, co sieje strach. Który okłamuje. Więc strach nie pochodzi od Boga, tylko pochodzi z innego źródła. Od przeciwnika. Jeśli więc strach dyktuje ci pewne rzeczy, to znaczy, że... A ty się ich słuchasz, to kogo się słuchasz? Nie słuchasz się Boga. Słuchasz się przeciwnika. A co ci Bóg dał? Jezus, gdy przyszedł do krainy Gerazeńczyków, przyniósł miłość, moc, rozsądek. albo mówiąc jeszcze inaczej, rzeczywistość Królestwa Bożego. Przyniósł uwolnienie, przyniósł wolność, przyniósł sprawiedliwość, przyniósł pokój i radość. To przynosi Jezus, gdy przychodzi do życia człowieka. I możecie to ludziom mówić. Słuchaj, gdy przyjmiesz Jezusa do swojego serca, to tam pojawi się radość, spokój, tam będzie sprawiedliwość, tam przyjdzie Boża miłość, tam zagości moc, będziesz miał mądrość, trzeźwe myślenie, rozsądek. Słuchaj, to wszystko jest dla ciebie. To jest Królestwo Boże. To jest mocna rzecz. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, zawsze daje tylko dobre dary. Zawsze. Oczywiście. Czasami, gdy Jezus wkracza na obszar naszego życia ze swoim królestwem, dokonuje pewnych przetasowań, zmian. Ale zawsze te zmiany dotyczą rzeczy, które są niedobre. Tak w krainie Gerazyńczyków tym źródłem zła był ten opętany i te świnie. Jeden terrorysta, a drugie nieczyste. I teraz Jezus przychodzi i dokonuje zmian. Usuwa to, co jest niedobre z twojego życia. Być może będą to niewłaściwe poglądy, niewłaściwe nawyki, niewłaściwy sposób życia, myślenia, czy właściwie w odwrotnej kolejności, bo najpierw jest sposób myślenia, potem on kreuje sposób życia. Być może chce usunąć w dramatyczny, mocny sposób jakieś przekleństwo. Być może chce usunąć jakieś stare, odziedziczone zwyczaje, tradycje, które cię rujnują. Być może chce zmienić całkowicie twój sposób życia. Być może tak, ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zawsze to oznacza dla nas dobro. Zawsze. Owszem, to nas może coś niecoś kosztować. Może to nas kosztować potrzebę rozciągnięcia się. Na przykład, zanim Jezus przyszedł do twojego życia, siedziałeś do pierwszej, drugiej w nocy w internecie, strzelałeś albo oglądałeś jakieś durnoty. Jezus nagle przychodzi i mówi: teraz będzie po mojemu. To znaczy jak? Będziesz kładł się o 22:00, wstawał o 6:00 rano, szedł na modlitwę. Po pół godzinie modlitwy idziesz do pracy albo do szkoły i będziesz porządnym pracownikiem. Nie będziesz kradł jak dotychczas. Będziesz się dobrze uczył, nie tak jak dotychczas, nie odrabiałeś lekcji. Będziesz w porządku. Co na to człowiek? No chyba trochę za dużo. Bez przesady. Ale tak jest. Tak może się zdarzyć. Ja zauważyłem taką pewną ciekawą zależność w moim duszpasterskim doświadczeniu. Jak ktoś przychodzi do Jezusa i jest bezrobotny, wiecie, co jest pierwszą rzeczą, którą Bóg chce zrobić w jego życiu? Chce go posłać do pracy. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego? Bo bycie bezrobotnym jest złe mentalnie. To cię zniszczy. Ktoś bierze zasiłek, Jezus przychodzi i mówi: koniec zasiłku, będziesz teraz na mnie polegał. Dlaczego? Bo polegasz na państwie. Ja nie wiem, czy ktoś bierze tutaj zasiłek. To ja mówię tak z sufitu. To znaczy z sufitu moich doświadczeń. Nie odnosząc się do was. To jest pierwsza i podstawowa rzecz. Bóg przychodzi i mówi: jesteś bezrobotny, zaczniesz pracować. W zborze w Koszalinie, i zresztą tutaj w Kołobrzegu też mieliśmy takie przypadki, pojawiały się bardzo często ludzie, którzy nie mieli gdzie mieszkać, nigdzie nie pracowali i liczyli na to, że chrześcijanie im dadzą. Oczywiście chrześcijanie im dawali, ale zawsze była jedna bardzo ważna zasada, której żeśmy przestrzegali. Dawać wędkę, a nie rybę. Bo jeśli dam ci nawet stówę, a ty dalej nie będziesz pracować, to za mniej więcej 2-3 dni przyjdziesz po drugą stówę. To niczego nie zmieni. Więc Bóg nie chce takich zmian, bo to nie są Jego zmiany. Bóg chce zmienić wnętrze człowieka. I zaczyna przede wszystkim od takich zmian. Zmienia system myślenia, całą filozofię życia, cały sposób myślenia. I to jest zadaniem Kościoła. Naszym zadaniem jest uczyć ludzi, jak żyć zgodnie z Bożym Słowem. A Boże Słowo mówi: kto nie pracuje, niech zdycha. O, pastorze, Jak nie je, to co robi? Umiera. Bo jakim prawem jesz? Nie nabyłeś tego prawa, bo nie zarobiłeś. O, twarda to mowa, któż jej słuchać może. Jak kiedyś głosiłem o tym, żeby chrześcijanie nie brali kredytów, to mało mnie nie pobili. Ci sami ludzie potem byli w spirali kredytowej. Moja żona chciała im pomóc jako znawca kredytów i tych spraw, ale się już nie dało. Była taka spirala, że ją odkręcić nie można było. Ja nie będę was przepraszał za prawdę. To jest niesamowite. Jezus wkracza w nasze życie, stawia swoje stopy na obszarze naszego życia i mówi: przynoszę dobro, przynoszę błogosławieństwo. Czasami droga do tego dobra i tego błogosławieństwa wiedzie przez zmiany. I ludzie co widzą? Widzą te zmiany, ale nie widzą tego błogosławieństwa, które jest za zmianami. Więc mówią: ja nie chcę. Panie Jezu, wsiadaj do łodzi i żegnaj. Jezus odpłynie. Jezus odpłynie. Reasumując, powiedzieliśmy sobie o tym, że Jezus przynosi bardzo różne zmiany do życia. Powiedzieliśmy sobie o zmianach w Kościele, o zmianach w naszym codziennym życiu. Powiedzieliśmy sobie o tym, że Jezus przychodzi, żeby nas błogosławić, żeby nam dawać wspaniałe błogosławieństwo również w sferze materialnej. Więc gdy Jezus stawia swoje stopy w naszym życiu, przychodzą dobre czasy dla nas. I moi drodzy, najistotniejszą nauką z dzisiejszego kazania niechaj będzie dla nas to, abyśmy nigdy nie pozwolili doprowadzić naszego życia do takiego stanu, w którym Duch Święty nie będzie miał już prawa nic do nas powiedzieć. Ponieważ jeżeli Duch Święty nie będzie miał prawa mówić do twojego życia, to już nic dobrego ciebie nie spotka. Bo tylko On mówi dobre rzeczy do nas. Jeżeli myślisz, że twoja koleżanka mówi dobre rzeczy, może troszkę tak, ale koleżanka nie przemówi do ciebie jak Duch Święty. Duch Święty, gdy mówi pewne sprawy, przynosi całe błogosławieństwo z tym, co mówi. Kto jest posłuszny, kto słucha i wykonuje wolę Bożą, jest człowiekiem, który buduje swoje życie na mocnych fundamentach i jego życie nigdy nie runie. Jest błogosławiony. I to jest niesamowite. Nigdy nie pozwólmy, aby w naszym życiu była taka chwila, taki moment, że Duch Święty już nie ma prawa do nas mówić. Nie ma prawa wprowadzać swoich zmian. Nie ma nic do powiedzenia o nas i o naszym życiu. On zawsze musi mieć to prawo. On zawsze ma prawo przyjść do twojego życia każdego dnia i powiedzieć: dzień dobry, a ja tutaj dzisiaj chciałem posprzątać. Pozamiatamy tą kubkę. Wierz mi, będzie dla ciebie lepiej, nie będziesz miał alergii. To jest niesamowite. On ma zawsze rację. To jeszcze raz. Bóg ma zawsze rację. To jest dobre. On zawsze daje nam dobre dary. On przychodzi, by służyć. To jest niesamowite. I kto przyjmie jego posługę, to będzie tak jak ten opętany człowiek. Będzie błogosławiony. Doświadczy oswobodzenia, wolności. I zobaczcie, że ten opętany człowiek stał się sługą Jezusa. Pozwolił usłużyć sobie. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, zawsze chce nam usłużyć. I gdy mówi: posprzątajmy tą kubkę, to On chce ci to posprzątać, tą nieczystość. Mówiąc kubka, mam na myśli kurz. On chce tą kubkę kurzu, tą nieczystość wyrzucić z ciebie. Nie ty. On nie mówi, żebyś ty to zrobił. On mówi: pozwól mi to zrobić. Jeżeli my mu mówimy: tak, Panie, oto jestem twoim naczyniem, rób ze mną, co chcesz, On zabiera się do tego w sposób delikatny, subtelny, nie niszczy nas, nie rani nas, ale wymiata te wszystkie, usuwa te wszystkie nieczystości z naszego życia. I co ciekawe, po pewnym czasie, gdy widzimy, że tego już nie ma, stwierdzamy: wow, jak ja byłem nierozsądny, że tak długo się tego trzymałem, przecież to jest zero. A ja tak bardzo się tego trzymałem. Trzyma nas strach przy tych wszystkich złych rzeczach, które gdzieś są w nas. Jaką masz więc blokadę strachu? Czy zauważamy w sobie blokadę strachu? Że strach powstrzymuje nas przed czymś. Bóg mówi nam o czymś, ale strach mówi nie.